To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, cukrzyca to jedna z tych chorób, które przestają być prawdziwą zmorą ludzkości, choć zapadalność na nią się zwiększa. Wszystko przez rozwój technologii medycznych. Dziś dzięki dobremu i wygodnemu monitorowaniu glikemii, nowoczesnym lekom i wiedzy o chorobie, diabetycy mogą normalnie żyć, spełniać swoje marzenia i coraz mniej zajmować się swoją chorobą. Warto przypomnieć, że jeszcze trochę ponad 100 lat temu cukrzyca była chorobą, która prowadziła do śmierci. Jedną z metod leczenia było wtedy na przykład głodzenie pacjentów. Dzieci chorujące na cukrzycę typu pierwszego umierały w wieku nastoletnim. O zwyczajnym życiu diabetyka w ogóle nie mogło być mowy. Wszystko zmieniło się na szczęście w 1921 roku, kiedy wynaleziono insulinę, która uratowała już miliony istnień ludzkich. Od tamtego czasu cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Dalszy rozwój medycyny sprawił, że diabetycy mogą żyć normalnie, a nawet mogą brać z życia garściami. O tym braniu z życia garściami porozmawiamy dzisiaj z Mają Makowską, znaną w sieci jako Sugar Woman, triatlonistką, ultrakolarką, biegaczką i pływaczką, wielokrotną uczestniczką zawodów z cyklu Ironman. Maja jest diabetyczką typu pierwszego, członkinią społeczności Dexcom Warriors. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pani Maju, jak to było u Pani? Bo Pani choruje na cukrzycę typu pierwszego, czyli prawdopodobnie mogę podejrzewać, że zaczęła Pani chorować jako dziecko, prawda? I właśnie, kiedy to się zaczęło, ile Pani miała lat, jak to wyglądało na początku?
Cukrzycę zdiagnozowano u mnie w wieku 8 lat. Kilka tygodni wcześniej zachorowałam na ospę. Przyszłam tą ospę jak każde dziecko, ale zamiast jakby zdrowieć i odzyskiwać siły, mój stan jakby ciągle się pogarszał, ciągle byłam zmęczona i piłam dużo wody, bardzo dużo wody. Zresztą nie tylko wody, jeszcze soki, jakieś herbaty. I nic nie jadłam. I byłam bardzo zmęczona. No i to gdzieś był taki znak dla rodziców, że coś jest ze mną nie tak. I trafiłam do lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdził, że pomimo picia tak dużej ilości płynów, jestem odwodniona. I dostałam skierowanie do szpitala. To był szpital w Olsztynie na ulicy Żołnierskiej. To bardzo dobrze pamiętam, bo spędziłam tam kilka tygodni później. I trafiłam tam, bo to 80 kilometrów my mieliśmy do tego szpitala, więc rodzice mnie tam zawieźli i czekając jeszcze na wizytę u lekarza, w poczekalni dostałam bułkę z dżemem i słodką herbatę. Więc jak zmierzono mi wtedy cukier, to miałam cukier 360.
Ojej.
Więc jak na obecne normy, po tych 20 latach...
Do 100 jest, prawda?
Tak, norma jest do 100, ale w tamtych czasach glukometry nie miały większej skali nawet. Okay. Teraz wiem, że chorzy trafiają z cukrem 800 albo i 1000 nawet. Więc mój stan teoretycznie nie był aż taki zły, ale potrzebowałam pomocy. W sensie potrzebowałam kroplówek i zajęcia się mną. No i jakby po pierwszym zbadaniu poziomu cukru, drugim, myślę, że jeszcze kolejnym, już postawiono wtedy mi diagnozę.
No dobrze. Było kilka tygodni w szpitalu. Pewnie trochę szok, tak? Bo zdrowa dziewczynka, a tutaj pojawia się takie paskudztwo jak cukrzyca. Co się zmieniło w Twoim życiu po tej diagnozie i jak ono zaczęło wyglądać?
Ja do końca nie byłam chyba świadoma jako 8-letnie dziecko, o co chodzi tak naprawdę. Musiałam tutaj ufać rodzicom i robić to, co oni mówili. Bo my, mając szkolenia w szpitalu, ja chodziłam na te szkolenia, ale ja sobie kolorowałam albo dorysowywałam wąsy na krzyżówkach paniom. Mimo, że mama mnie tam zabierała, ale no ja nie rozumiałam, co to znaczy węglowodany, przeliczniki i jak jeść, jak do tego podawać insulinę. Więc tutaj takim mózgiem była moja mama i tata. Wiedziałam tylko, że muszę o odpowiedniej godzinie zmierzyć poziom cukru, podać insulinę i pół godziny po podaniu insuliny mogę dopiero zjeść. I tak było. Na śniadanie, drugie śniadanie, obiad i 5 posiłków w ciągu dnia, których ja nie mogłam ruszyć. Moje życie było ułożone co do godziny pod tabelki, bo tak powiedział lekarz. I tak w tamtych czasach było łatwiej zapanować nad poziomem cukru. Więc taki obraz tego wszystkiego, myślę, to jest najlepszy, jak miałam komunię i był biały tydzień, gdzie tam dzieci, załóżmy, na 17 chodziły do kościoła, a ja o 17 miałam podwieczorek. Więc ja o 17 jadłam kanapkę z paprykarzem na mszy, bo tak musiałam. I nie było żadnych odstępstw od tego. Więc została zabrana całkowicie taka spontaniczność i taka radość, że mama da 2 złote na loda, ja sobie pójdę i kupię loda za 2 złote. Tego nie było, bo najpierw ja mogłam iść kupić loda, mama musiała przeliczyć, ile tam jest węglowodanów, białka, tłuszczy, powiedzieć, ile mam podać na to insuliny, zrobić insulinę i dopiero za pół godziny mogłam go zjeść. No to dla dzieciaka to jest dość takie ograniczające.
A poza tym to jest jakaś tytaniczna praca. Tak. No, bo to jest zajmowanie się właściwie, ogarnianie tylko i wyłącznie choroby, prawda?
Tak jest. Moja mama chodziła z wagą. Wtedy były też takie książeczki, w których były tabele wartości odżywczych i wszystko było przeliczane. Jeśli była drożdżówka z lukrem, to mama zdrapywała lukier na przykład w sklepie. W sklepie kładła na wagę sklepową, później liczyła w kalkulatorze i wszystko było zapisywane. I wtedy ręcznie, tak, długopisem. To była jedna wielka matematyka, żeby to wszystko zgrać.
A jak było w szkole?
Tutaj mieliśmy łód szczęścia, bo moja mama jest nauczycielką.
Czyli tak była w szkole.
I tak była w szkole, w tej samej szkole. A moja wychowawczyni przyjaźni się z moją mamą, więc moja mama tylko zmieniała klasy, mówiła: Maja, zrób tyle i tyle insuliny i teraz zjedz. Oczywiście jadłam sobie na lekcji matematyki na przykład. I wszystkie dzieci zazdrościły tego, no ale nie wiedziały, tak, co za tym się kryje. Tak? Albo skakałam na lekcji, nie wiem, polskiego, żeby zbić poziom cukru. Też wszyscy zazdrościli. Ale dzieci nie wiedziały, że ja mam wysoki poziom cukru i muszę go zbić, po prostu. Więc to, że mama pracowała w szkole, to bardzo, bardzo ułatwiło.
Tak, bo mamy często, że tak powiem, chodzą ze swoimi tymi młodszymi, tak, szczególnie dziećmi, do szkoły i siedzą w niej przez całe lekcje,
tak,
prawda?
Pod klasą, po prostu, żeby kontrolować, tak.
Żeby wiedzieć, co się dzieje i po prostu reagować na te zwyżki i spadki poziomu glikemii,
tak,
prawda?
Tak, tak.
No właśnie, mówisz, że skakałaś na lekcji. Tutaj może już... Jak to było z tym sportem? Kiedy on się pojawił? Czy to był ten moment, kiedy jeszcze byłaś dziewczynką, czy trochę później?
Dużo, dużo później. Ponieważ sport, czy wysiłek fizyczny jakikolwiek, wiązał się z tym, że cukier spadał.
Znowu trzeba było przeliczać, jeść.
Znowu trzeba było kombinować. No ja pochodzę z Mazur, gdzie w moim miasteczku są 2 jeziora, a ja jako dziecko nie potrafiłam dobrze pływać, bo na początku miałam tak złe cukry, jak pływałam, że wolałam po prostu nie wchodzić do wody, żeby ten cukier był dobry, żebym ja nie musiała się kłócić, żebym miała święty spokój. Czasem łatwiej było odpuścić, niż spróbować znaleźć inną metodę. Więc ten sport gdzieś tam był, ale na takie naprawdę minimum. Trochę roweru, na pewno nie biegałam, no i nie pływałam też za bardzo, więc rodzice zabierali na narty, gdzieś wyjeżdżaliśmy, ale to zawsze wiązało się z tym, że trzeba było coś dojadać albo dostrzykiwać insulinę.
I mierzyć wiecznie poziom cukru.
Tak, oczywiście, z palca. 8 razy dziennie.
No kiedyś tak było.
Albo więcej nawet, więc czasy bardzo się zmieniły i dla mnie mierzenie cukru z palca to jakby jest standard, tak? Bo ja żyłam tak, nie wiem, z 10, myślę, no ponad 10 lat kując się w palce.
Nie, ja to przeżyłam będąc w ciąży, bo miałam cukrzycę ciążową i powiem szczerze, że w pewnym momencie już nawet nie te ukłucia mnie denerwowały, ale to, że to mierzenie musiało być o konkretnych porach, nie tak. Wiem, godzinę przed, 2 godziny po i ciągle trzeba było tego pilnować. Nie można było sobie pozwolić na taki luz trochę w tym życiu, tak?
Tak. Tak, bo każda minuta, znaczy każde 5-10 minut za późno albo za wcześnie, to jakby...
Człowiek nie zmierzył.
Za późno na przykład, no to może być spadek cukru. Będzie za późno, żeby zareagować. Albo zmierzymy za wcześnie, kiedy ten cukier jeszcze nie zdąży urosnąć i my podamy insulinę na cukier 120, mimo że za 15 minut on będzie 200. Więc tak, czas... Tak. Czas, kontrola i taka samodyscyplina to chyba jest podstawa, jeśli chodzi o kontrolę cukrzycy.
No dobrze, to kiedy się ten sport zaczął?
Na studiach dopiero. Tak naprawdę ja zakochałam się w sporcie, myślę, że nawet po studiach. Ale,
to tak urwała się pani trochę ze smyczy rodzicielskiej i to wtedy, tak? Czy
sport... Jeśli był wcześniej, jeśli tam mówimy o licealnych czasach, to tylko dlatego, żeby mieć ładną figurę. Czyli coś tam sobie...
Aha, kwestia motywacji.
Tak, ćwiczyłam sobie przed telewizorem na przykład jakimiś tam z innymi paniami z fitnessu. Ale tak, urwałam się spod skrzydeł rodziców, jak wyjechałam do Gdańska na studia, ale wcześniej pochłonęło mnie życie studenckie. Czyli imprezowanie, alkohol trochę, przekąski. I jakby ja pasjonowałam się imprezowaniem wtedy, więc takie 5 dni w tygodniu. No 5, bo miałam poniedziałki wolne i piątki, więc to cały czas po prostu impreza. No i doprowadziło to do tego, że po pierwsze bardzo mocno przytyłam, a po drugie, no zaniedbałam te cukry, bo wraz ze wzrostem masy zwiększa się zapotrzebowanie na insulinę. Ja tą insulinę po prostu wlewałam w siebie jak wodę, ale piłam alkohol, jadłam chipsy, słodycze, to te cukry góra-dół latały. No i tutaj już musieli zaingerować rodzice i lekarz, którzy mi, głównie lekarz, uświadomił mi, jakie konsekwencje.
No bo to grozi powikłaniami po prostu.
Tak, tak. Mhm. Jakie konsekwencje są źle prowadzonej cukrzycy? Co te 15 kilo więcej może zrobić złego dla mnie? No i żebym ja w końcu się za siebie wzięła. No bo do czego to prowadzi? Tak? Do czego ten mój styl życia hulaszczy mnie doprowadzi? No do niczego właśnie. Więc zaczęłam biegać. Nienawidziłam tego z całego serca. Po prostu jak miałam wyjść pobiegać, to naprawdę byłam sfrustrowana, zła, że muszę to robić, ale wiedziałam, że to gdzieś zaprocentuje. Więc biegałam kółka wokół akademika, w którym mieszkałam, w zwykłych trampkach, w zwykłym biustonoszu, co przy wadze około 90 kg, no nie jest zbyt rozsądne.
90 kg? Proszę Państwa, można? Jak to się mówi?
Tak to się zaczęło, a że mieszkałam w Gdańsku i miałam kilka kilometrów do morza. Więc mówię, dobra, kiedyś uda mi się dobiec na molo w Brzeźnie. I dobiegnięcie na molo i z powrotem to było 10 kilometrów. I to gdzieś był taki moment przełomowy, że jak dobiegłam już na to molo, wtedy już miałam dobre buty i odpowiedni biustonosz. I wtedy mówię, Boże, to jest super. Bo ten progres był namacalny, tak, że ja mogłam biegać coraz więcej i wcale nie szybko, sobie po prostu truchtać. I coraz więcej dobiegłam na to molo, no i zaskoczyło coś w głowie, że chcę iść w to bieganie.
Że jest fajnie.
Że jest fajnie, ale żeby poprawiać jeszcze swoje wyniki, no to gdzieś ta dieta musiała się pojawić, tak? Już, no tak. Już zauważyłam, że po parówkach z majonezem nie biega się tak fajnie, jak na przykład, no nie wiem, po bananie. Mhm. Taki prosty przykład, ale to poszło w parze ze sobą i zaczęłam startować wtedy w Gdańsku na 10 kilometrów.
A czy to by dostosowanie jedzenia do sportu było dobre również dla panowania nad cukrzycą?
Tak, bardzo. To bardzo dobrze wpłynęło na moje cukry, no bo jakby sam ruch, jakby
no tak,
wszyscy
powoduje
wiemy,
spadek. Tak,
tak, jest lepsza wrażliwość tkanek na insulinę. Mhm. Ja mogłam przyjmować mniej insuliny i tej doposiłkowej, i tej nocnej. Metabolizm był pobudzony, więc jakby się ruszyła machina. Mhm. Ja zaczynałam też tracić na wadze. Więc tak, no i jeśli chciałam biegać lepiej, dłużej, szybciej, no to musiałam też zwracać uwagę na poziom cukru.
No tak, bo nie do cukrzenia, no i do widzenia w połowie trasy może być dramat, tak?
I ja na początku się frustrowałam, nienawidzę cukrzycy, czemu ona psuje mi moje bieganie? Ja nie będę tutaj niańczyć, nie będę się na czasu marnować na tą chorobę, ja chcę po prostu biegać. No i to gdzieś z czasem przyszło, że to ja najpierw muszę pomyśleć, jaki ja mam cukier, co mam zjeść i ile insuliny podać albo nie podać, żeby rzeczywiście przebiec to, co sobie zaplanowałam.
Zapanować nad cukrzycą, żeby móc realizować to, co chcę.
Tak, dokładnie, dokładnie.
No to była pewna motywacja, jednym słowem, do tego, żeby wrócić do jakiegoś takiego reżimu, prawda?
Tak.
No dobra, ale to na pewno nie jest proste, bo jednak ruch powoduje spadek tej glikemii. Jak ktoś ma cukrzycę i zaczyna przygodę z aktywnością fizyczną, to co by mu pani dzisiaj poradziła? Jak on ma to zrobić, żeby sobie nie zrobić krzywdy?
Na pewno zacząć powoli. Mhm. Bo jeszcze jest tak, że ogólnie się przyjęło, że wysiłek fizyczny powoduje spadek poziomu cukru. Ale jeśli my zaczniemy za mocno i będziemy dyszeć i po prostu będziemy cali czerwoni, czyli ten wysiłek będzie zbyt mocny, mhm. to nie zawsze ten poziom cukru spadnie. Jakby... Mhm. Jak jest mocny interwałowy na przykład wysiłek i jakby beztlenowa wymiana, no to wtedy na przykład uwalnia się kortyzol, adrenalina, a to powoduje jeszcze skok cukru. Więc ten wysiłek na samym początku musi być spokojny. Taki, żebyśmy mogli normalnie rozmawiać. I wtedy możemy gdzieś się spodziewać, że ten poziom cukru będzie spadał. Jeśli na przykład truchtamy albo robimy marszobieg, no to wtedy musimy mieć ze sobą coś słodkiego, w razie gdyby ten poziom cukru spadł. I na pewno nie wymagać od siebie nie wiadomo czego. Jeśli ktoś po kilku miesiącach leżenia postanawia biegać, to niech zacznie od szybkiego marszu. Później od 2 minut truchtu na minutę marszu. I to naprawdę będzie wystarczające na początek, żeby później to przeszło w taki ciągły bieg.
No niektórzy chcą od razu na to molo, nie? Ale...
Oczywiście. I chcą za szybko i za długo. I to, że im się nie udaje, no to motywacja wtedy słabnie.
No dobrze, a czy z tymi swoimi sportowymi planami ty wróciłaś do lekarza? Jak już... było wiadomo, że to jest fajne i że fajnie to robić, no to jakieś konsultacje były, coś?
Wtedy wizyty u lekarza wyglądały tak, że chodziłam tylko po receptę na insulinę.
Okej.
To było też tak, że ja się często przeprowadzałam tam w Gdańsku. Nie miałam stałej opieki, diabetologa, więc ja chodziłam tylko po naprawdę minimum. Czyli po recepty. I wszystko, co gdzieś robiłam na zasadzie próbuję, robię, no to doświadczałam po prostu na sobie. Teraz na szczęście się to zmieniło i mam lekarza, który potrafi przeanalizować mój wysiłek, moje cukry i moje jedzenie, żeby to jakoś tak fajnie
No bo to połączyć. Pewnie wygląda trochę inaczej, prawda?
No tak, tak. Jakby wcześniej ja wiedziałam, że muszę mieć wysoki poziom cukru, żeby on nie spadł, a teraz jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby wyruszyć z dobrym poziomem cukru, dojeść w trakcie i zakończyć z dobrym poziomem cukru. Jakby metodą nie jest wystartowanie z cukrem 300 i skończenie z cukrem 250, bo tak. Przy takim cukrze po prostu narobimy sobie więcej krzywdy niż będziemy czerpać korzyści z treningu. Więc teraz dla mnie sukcesem jest wystartowanie z cukrem, na przykład w granicach 150-140, no i skończenie w okolicach 100. To jestem dumna.
Prawidłowy jest.
Tak, tak.
No dobrze, ale czy dzisiaj, jak już tak dużo wiesz, masz takie sukcesy sportowe, czy ta cukrzyca w jakiś sposób przeszkadza ci w tym życiu sportowym?
Właściwie myślę, że chyba odwrotnie. Znaczy, jeśli chodzi o sportowca, to ja nigdy nie zostanę wybitnym sportowcem.
No bez przesady.
Tutaj, ale nie ma co się oszukiwać, że po prostu ja jestem ambitnym amatorem. Po prostu lubię kolejne wyzwania podejmować. Ale cukrzyca jako taki motywator trochę, to myślę, że ona mnie zaprowadziła do tego momentu, w którym teraz jestem, bo trochę takiej robiłam na złość. Że wszyscy mówili, nie no, z cukrzycą sporty wytrzymałościowe. Nie, ale jak ty chcesz trenować triatlon, jak ty zmierzysz cukier, jak będziesz płynąć? No i tu trzeba było tak kombinować, tak to analizować, te sygnały, które wysyła organizm, później te częste kontrole cukru, wyciągać z tego wnioski, żeby to wszystko jakoś tak zagrało.
To trochę takie, no bo to jednak trzeba się trochę na tym skupić. Fajnie chyba do tego podejść jak trochę do takiego hobby, tak?
Tak.
No bo inaczej, nie wyobrażam sobie no inaczej, bo to jest jednak, przy tej cukrzycy jest sporo pracy, mówiąc krótko.
Jest strasznie dużo pracy, strasznie dużo myślenia i ja właśnie tak mówię, że diabetycy są w takim stand-by'u ciągłym. Że ciągle kilka razy na godzinę albo kilkanaście się zastanawiamy, jaki jest poziom cukru. Ja się zastanawiam teraz, czy jak my rozmawiamy, to mój poziom cukru spada, czy na przykład rośnie, bo się trochę stresuje. I jakby im analizuję, czy na śniadanie zjadłam wystarczająco dużo tłuszczu, żeby ten poziom cukru się teraz utrzymał, czy może zaraz zacznie spadać, bo podałam sobie insulinę. Więc to jest dziesiątki myśli, które trzeba przefiltrować, żeby wyciągnąć właśnie te odpowiednie wnioski.
No dobrze, ale tak jak mówiliśmy na początku, rozwój medycyny sprawił, że chociażby już nie musisz 8 razy dziennie kuć palców, a teraz pewnie jak masz te wszystkie aktywności sportowe, to musiałabyś jeszcze więcej,
jeszcze,
z 16.
tak.
Nie, no nie wyobrażam sobie trochę, już nawet w kwestii palców. Ty korzystasz z systemu ciągłego monitorowania glikemii, prawda?
Tak jest, zgadza się.
Na czym to polega i dlaczego tobie to ułatwia życie?
Tak, ja korzystam z systemu Dexcom. Dlaczego to w ogóle, jakby moja babcia powiedziała, teraz to jest Ameryka, jeśli chodzi o mierzenie cukru.
No, to tak trochę jak mówiłam na początku, że zaczynaliśmy od tego, że nawet insuliny nie było, tak? Jeszcze trochę ponad 100 lat temu, a teraz to po prostu mamy cuda.
Tak, ciągły monitoring glikemii jakby zrzuca ze mnie ciężar, myślę, że nawet w połowie, jeśli chodzi o obowiązki związane z cukrzycą. Bo ja mam co kilka minut aktualizowany poziom cukru na telefonie. Ale więcej, ja nawet nie muszę patrzeć na ten telefon, ponieważ jeśli ja wyjdę poza zakres, czy górnego poziomu cukru, czy dolnego, to ja dopiero wtedy tak naprawdę muszę reagować. Więc ja mogę sobie teraz tutaj przyklikać i powiedzieć, nie wiem, mam cukier 150 i już. I już, ja
nie muszę się zastanawiać, a nie zawsze mogę pójść, zmierzyć, sprawdzić.
Tak, i co, ja bym teraz miała wyciągnąć glukometr,
No mnie to nie przeszkadza, ale niektórym, prawda, bo to też jest, nam się tak wydaje, bo my trochę z tej bajki jesteśmy zdrowotnej, ale, ale niektórzy mieli problemy, żeby w miejscach publicznych na przykład mierzyć cukier, prawda?
Ja teraz mam mały wbity czujnik.
Kapselek.
Niektórzy się śmieją, że to jest router Wi-Fi i że mam swój prywatny, wszędzie chodzę z nim, ale tak naprawdę to urządzenie jakby dla mnie nie jest to w ogóle żadne, jakby nie wstydzę się tego w żaden sposób, a świadomość społeczeństwa myślę, że cały czas rośnie na temat tego, że jeśli ktoś ma coś wbite w tył ramienia, to raczej jest to do poziomu cukru. Jeszcze mylą, czy to podaje insulinę, czy nie.
No tak.
Ale już wiedzą, że to raczej jest cukrzyca. Więc to, że ja mam wbite coś w rękę i to coś mi pokazuje poziom cukru, to jest naprawdę jakby zdjęty ciężar z mojej głowy. A jeśli chodzi o sport, no to tak samo jak mogę mieć poziom cukru na zegarku, tak samo mogę mieć poziom cukru na edżu rowerowym. Mhm. I ja nie muszę schodzić z roweru na wyścigu, żeby zmierzyć sobie poziom cukru, bo ja wszystko widzę na komputerku przed sobą.
Czyli to jest zupełnie inny sport diabetyków, można powiedzieć dzisiaj, przy takim sprawdzaniu poziomu glikemii, prawda?
No, jeśli chodzi o triatlon, no to się śmiejemy, że triatlon dla diabetyków ma 4 dyscypliny. Czyli pływanie, rower, bieganie i cukrzyca.
No tak, bo trzeba zapanować i nad nią.
Tak, tak, trzeba zapanować. A co daje Dexcom na przykład, że na zawodach mój support, moja mama, może widzieć mój poziom cukru. Czyli moja mama już na przykład będzie wiedziała, że ma dać mi dodatkowego banana, bo mi spada cukier. Ja nie muszę nic mówić. Po prostu udostępniam poziom cukru mojej mamie za pomocą swojego telefonu. I tak to też działa i to myślę, że największe korzyści mają rodzice, których dzieci są chore na cukrzycę, że dziecko siedzi w klasie, ma przy sobie telefon, a rodzic będąc w swojej pracy widzi poziom cukru dziecka. To jest niesamowite.
I może poprosić nauczyciela, chociażby, nie wiem, no podanie czegoś do jedzenia.
Tak.
Przypomnienie.
Albo SMS-a napisać. Masz wysoki cukier, podaj insulinę albo zjedz coś.
Czyli system ciągłego monitorowania glikemii uwolnił rodziców spod klasy?
Częściowo tak, ale jeszcze zostaje kwestia podania insuliny.
A nie zawsze
jedzenia.
Szkoła chce.
Tak,
nie
tutaj
fajne,
jest jeszcze kwestia tego, czy nauczyciel weźmie na siebie tę odpowiedzialność opieki nad dzieckiem z cukrzycą, czy nie. Czasem szkoła zapewnia taką opiekę, no ale jednak wciąż w większości przypadków to rodzice muszą opiekę sprawować.
No tak, ale to jest troszeczkę jednak, jak już chociaż mają kontrolę nad poziomem cukru, no to czują się...
Tak. Bezpieczniej.
Czują się bezpieczniej, bo wiedzą, że przynajmniej, nie wiem, w jakiś tam sposób mogą zareagować, próbować pomóc, nawet będąc gdzieś dalej. Podejrzewam, że to samo, jeśli chodzi o opiekunów osób starszych, prawda?
Tak.
Tam, gdzie nawet przy cukrzycy typu drugiego, a proszę Państwa, jest to trochę inna choroba i o ile cukrzyca typu pierwszego to jest choroba autoimmunologiczna, prawda? O tyle cukrzyca typu drugiego jest chorobą, na którą no, trochę pracujemy, tak? I zwykle jest w tym późniejszym wieku. I tam, ale tam też przychodzi taki moment, że pacjenci przechodzą na insulinę i znowu trzeba się tak samo organizować, jak pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, tak?
Tak jest.
A tam są ludzie starsi, chociażby opiekunowie ludzi starszych, też im to schodzi z głowy. Jest to bardzo fajny wynalazek, ale jeszcze do niedawna takie systemy ciągłego monitorowania glikemii były dość mało dostępne. To znaczy, były nowością techniczną, tak, i były po prostu drogie, ale rozumiem, że to się powoli zmienia, prawda?
Tak, to już zaczęło się zmieniać w zeszłym roku. czy jeszcze wcześniej, że jest dofinansowanie po prostu do tych systemów. Mhm. No i tutaj jakby zwiększyło się, jakby więcej osób zaczęło korzystać po prostu z tych systemów. Mhm. No a to wiadomo, to naprawdę ułatwia kontrolowanie cukrzycy.
Mhm. A czy ty byś była w stanie dzisiaj być w tym miejscu, w którym jesteś ze sportem, gdybyś nie miała takiego systemu ciągłego monitorowania glikemii?
Oj, byłoby trudno. Jakby pewnie tak, ale musiałabym znacznie więcej pracy w to włożyć. Bo nawet teraz myślę w przypadku podwójnego Ironmana, którego robiłam, gdzie jechałam na rowerze 360 km i mając ciągły monitoring glikemii, gdzie widziałam swój poziom cukru właśnie na Edge'u, czyli tym komputerku rowerowym, i mój support widział mój poziom cukru, no to ja nie wiem, ile razy ja bym musiała się zatrzymywać na tym rowerze, żeby zmierzyć poziom cukru z palca. To by to godzinę? No niby to trwa dwie minutki, tak?
Ale to też jest niemiarodajne sportowo wtedy, prawda?
No tak, ale jakby to jest tak,
no i okropne jest, no po prostu. No, jest, człowiek się tu rozpędzi już, tak. Tu już ma pewien plan, bo no, też to nie jest tak, że ty też masz pewien plan na przejechanie na przykład tym rowerem, prawda? Wiesz, że tutaj powinnaś przyspieszyć, tu masz moment taki, tu inny, a tu, o, zmierzyć cukier. No nie, no to nie byłoby fajne, nie?
No tak, i to też trochę mnie tak zwalnia z myślenia ciągle, że ja się wyłączam i na przykład skupiam się, nie wiem, na pedałowaniu, na utrzymaniu mocy na rowerze, bo Dexcom i tak mnie poinformuje, że ej, rośnie ci cukier, podaj sobie insulinę, albo spada ci cukier, zjedz coś. Więc to trochę, znaczy trochę, to jest ogromne odciążenie. Na zawodach w szczególności.
Nie, no tak jak godzinę, znaczy nie wyobrażam sobie tego trochę, na przykład jesteś w środku podjazdu teraz, tak?
Tak, 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 dokładnie.
I zatrzymujesz się zmierzyć cukier i ten, trzymasz ten rower i... Nie, przepraszam, nie wyobrażam sobie troszeczkę tego.
Taką sytuację opowiem, że miałam jeszcze wcześniej, parę lat temu, glukometr w takiej strunowej torebce z nakuwaczem i paskami i miałam tutaj w tylniej kieszonce trisuta, czyli tego kombinezonu triatlonowego. I musiałam skorzystać z toalety. I ściągnęłam całą górę tego kostiumu i wszystko, co było w kieszeniach, wypadło w toju. Więc to jest tak trochę śmieszna sytuacja, ale też tragiczna.
Tragiczna.
Bo w pewnym momencie jakby jeden zły ruch i ja zostałam bez pomiaru cukru. Bo jakby to wszystko wyleciało.
Więc mogłoby tak naprawdę dojść do tego, że musiałabyś przerwać zawody, prawda?
Tak.
Bo
tak.
Byłoby to niebezpieczne zwyczajnie dla ciebie. No bo co tu dużo mówić? No grozi hipoglikemia, tak? Hipoglikemia... potrafi w bardzo szybki sposób doprowadzić do zgonu.
Tak, to hipoglikemia jest największym zagrożeniem. Mhm. Z drugiej strony hiperglikemia też jest spotykana, ale wiemy, że nie ma aż tak szybkich, jakby widocznych konsekwencji. Tak, to, że będę miała kilka godzin wyższy poziom cukru, nie doprowadzi do śmierci, tak jak niski poziom cukru.
Ty się angażujesz w projekt Dexcom Warriors. Cóż to takiego jest? O co w tym wszystkim chodzi?
To są sami niesamowici ludzie, wojownicy. Ja to tak sobie mówię, że to są wojownicy w walce o praktycznie zdrowe życie. Czyli my żyjemy jak my, czyli wszyscy użytkownicy Dexcoma, staramy się znaleźć takie metody, jakby prowadzenia cukrzycy, żeby korzystać z życia pełnymi garściami.
Żeby wycisnąć z ciągłego monitorowania glikemii jak najwięcej, żeby wycisnąć go trochę jak cytrynę, tak?
I Dexcom Warriors z Rzesza i kolarzy, i mamy, nie wiem, osoby tańczące w balecie, osoby jeżdżące konno, gdzie są różne rodzaje tego wysiłku, ale każdy na swój sposób po prostu jest takim wojownikiem.
Jest jakiś sport, którego nie można uprawiać, jak się ma cukrzycę?
Że nie wolno, to bym nie powiedziała, ale że trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby być bezpiecznym, no to na przykład pływanie w wodach otwartych, gdzie jesteśmy na środku jeziora.
No bo wtedy jak support ma nam podać banana,
no to
może w sumie łódka.
No to jeszcze okej.
Okay, ale jak go zjeść?
Tak, ale skontrolować poziom cukru, jakby to jest bardzo trudne, no. Największym zagrożeniem są sporty, gdzie nie możemy mieć tej pełnej kontroli, nie? Jakieś takie skoki ze spadochronem, coś takiego, gdzie... Chociaż znam już diabetyków, którzy skaczą. No
bo chcą żyć.
No chcą żyć,
po prostu chcą robić to, co im dusza podpowiada, a nie... Bo człowiek jak ma cugle, tak, to trochę... A tu są takie cugle cukrzycowe, tak? To trochę próbuje pokazać, że ma to w nosie, prawda? I to z tego trochę wynika.
Trochę tak. Takie pokazanie, że a co tam cukrzyca, ja i tak dam radę. Ja i tak to zrobię, nie? No ale jakim kosztem? Kosztem swojego organizmu?
No tak, czyli...
Kosztem powikłań.
No nie, to trzeba gdzieś tam znaleźć balans, prawda?
Więc mi mówią, że mi na starość wyjdą te wszystkie sporty w stawach, w kolanach. Więc
takie... Im też wyjdą w stawach, w kolanach, to siedzenie im wyjdzie na...
Ale no, ja wiem, że dbając o siebie, z jednej strony o cukrzycę, a z drugiej strony o regenerację i prawidłowe odżywianie i odpoczynek, ja mam nadzieję dotrwać w jak najlepszej formie.
Nie no, w ogóle sobie nie wyobrażam. No, samo to, że jesteś w stanie kontrolować poziomy tych cukrów i imprezowanie zmieniać na sport w pewnym momencie, tak, no, powoduje, że odsuwasz widmo powikłań, prawda? Nie masz powikłań żadnych.
Nie. Mam wadę wzroku od komputera. I od telefonu.
Ale to no, ludzie bez cukrzycy też miewają wady wzroku, no to powiedzmy sobie.
Ale badam się, regularnie chodzę do diabetologa. Jakby to, że jest cukrzyca, to jest jeden motywator, tak? Ale ja chcąc robić jakieś wyzwania sportowe, ja cały czas muszę być jakby... Mój organizm musi być prawie na 100%. Tak? Żeby nie pozwalać sobie na jakieś, nie wiem, niedobory mikroelementów, czy tutaj ja mam cały czas za niski poziom żelaza. To są rzeczy takie, na którym cały czas się skupiam, a to też pomaga w prowadzeniu cukrzycy. Tak?
Czyli właściwie sport nie tylko zmniejsza insulinooporność i zmniejsza poziom glikemii, ale też pozwala w sposób taki trochę no fajniejszy panować nad tym, bo człowiek panuje nad cukrzycą, żeby robić coś fajnego, a nie żeby panować nad cukrzycą.
Tak. Prawda? Więc dobre dogadywanie się z cukrzycą daje mi naprawdę ogrom możliwości. Więc ja to ją, tak już gdzieś mówiłam o tym, że traktuję ją jako przyjaciółkę, w sumie, z którą się często kłócę i często po prostu się wściekamy na siebie, ale jak się dogadujemy, to jest naprawdę fajnie.
Siostra cukrzyca, tak?
Tak, no nawet siostra. Więc czasem naprawdę mamy ciche dni, czasem nawet się pokłócimy, czyli mam non-stop wysokie poziomy cukru, ale za jakiś czas znowu jest dobrze i jest fajnie.
Często wspominasz o rowerze. Dzisiaj przyjechałaś do nas też rowerem, co prawda z niedaleka. Ja już myślałam, że przynajmniej z Podłodzi, a tu nie.
Nie.
Natomiast właśnie, z cukrzycą na kole. Skąd pomysł na taką akcję?
Pomysł wziął się stąd, że mój kolega Krzysztof, który jest współorganizatorem tej akcji, miał za cel przyjechać sobie całą Polskę. No ale kolega Krzysztof też ma cukrzycę. No i mówi, Maja, czy ty byś chciała też przejechać? No ja mówię, no to w sumie.
Ta Polska taka nieduża. No
800 kilometrów z Zakopanego do Gdańska.
Co to jest?
No ale mówimy, no dobra, to jak już będziemy jechać, to też nie jest tak, że po prostu wsiadamy na rower i jedziemy, tak? Tutaj musi być support, jedzenie. To nie są duże jakby koszta finansowe, ale same takie logistyczne, nie? Że jak będzie jechał za nami samochód, no to paliwo, samochód, no tak. Czas innych osób.
Tak, ludzie.
I ja mówię, no to Krzysztof, no to jak już tak chcemy, no to może zróbmy coś z tego, coś fajniejszego, z jakimś przesłaniem. No i napisaliśmy na forum cukrzycowym o naszym planie i czy są chętni tacy w ogóle... No nie ukrywajmy, te wymagania były dość takie poważne, no bo my wymagaliśmy, żeby przejechać na raz 800 kilometrów. No to tak, ile jest osób, ile jest kolarzy w Polsce, których to zrobią? No to już nam się zmniejsza liczba takich osób. A ile jest kolarzy z cukrzycą, które to zrobią? To już w ogóle mamy promil.
To kilku kolegów i jedna koleżanka, ale...
Tak, więc znaleźliśmy 7 osób.
To tak.
Tak, 6 mężczyzn i ja.
No, zgadłam.
Tak, tak.
Zgadłam. Tak.
Więc każdy właśnie miał ciągły monitoring glikemii. Tutaj właśnie też miał, każdy miał Dexcom. No i proszę sobie wyobrazić, jedzie 7 kolarzy i każdemu pika Dexcom. To jest po prostu koncert. Niektórzy byli na pompie, niektórzy na penach, ale wszystko się udało, dojechaliśmy.
No to jesteście niesamowici, no co tu dużo mówić. Kto jak nie diabetyk, tak?
Tak, więc ilość kalorii, które zjedliśmy, była ogromna.
Ile się je, żeby przejechać 800 kilometrów?
Ogrom, nie wiem, z 10 tysięcy? Przyciągu? Boże, żebym teraz nie wymyśliła. Ale my jedliśmy co około godzinę coś. Czy to na przykład dowozili nam pizzę, schabowe, flaki, gofry, frytki. To wyglądało tak, że nasz support zajeżdżał do jakiejś restauracji, brał połowę menu, spotykaliśmy się na przystanku, oni to wszystko rozkładali, a my tylko podjeżdżaliśmy, jedliśmy wszystko i jechaliśmy dalej.
Proszę Państwa, to żebyście Państwo dobrze zrozumieli, jak się choruje na cukrzycę, to trzeba się zdrowo odżywiać,
tak.
Ale jest jeden wyjątek, jak się choruje na cukrzycę i jest się takim sportowcem, który jest w stanie przejechać 800 kilometrów na rowerze, to wtedy wolno bardzo dużo.
Wolno więcej, tak.
Tak,
zdecydowanie, bo te kalorie były cały czas po prostu przerabiane.
No tak, no bo z czegoś musieliście czerpać, tak jak do samochodu się wlewa paliwo, tak u was te kotlety, tak?
Tak.
I żeby człowiek po prostu dał radę. Kochana, czy dla ciebie, dla Sugar Woman, Iron Man to nie jest trochę za mało?
No pojedynczy Iron Man... No był,
słabo już,
był, więc przyszedł ten podwójny 2 lata temu. No to było wyzwanie, to trochę szalone, przyznam, ale bardzo fajne, takie bardzo, bardzo doświadczające.
Powiedz nam, na czym te zawody polegają?
Tak, podwójny Ironman to jest 8 kilometrów pływania, niecałe 8, 360 kilometrów na rowerze, i potem biegnie się 2 maratony, czyli 84 kilometry. I mi to zajęło 29 godzin w przybliżeniu. Bez spania.
Ale szczęścia było bardzo dużo pewnie.
Szczęścia, tak. Tu muszę podkreślić rolę mojego supportu, który dbał o moje jedzenie. Ja tylko podjeżdżałam, oni wymieniali mi bydony, dawali kanapkę, ciepły posiłek, ja to wszystko miałam zapewnione. Ja musiałam tylko i aż pedałować, biec i płynąć.
Tylko?
Tylko, tak.
Tak myślałam. To jest niesamowite, co potrafisz zrobić i tu już nawet nie chodzi o to, że masz cukrzycę, no, tylko tak w ogóle, tak, bo ludzie bez cukrzycy nie są w stanie bardzo często zrobić połowę tego sportowo, co robisz ty, tak? A tutaj, no, chapeau bas.
Dziękuję bardzo. Ale myślę, że to ta cukrzyca tak gdzieś.
Cukrzyca?
Tak napędza, no. Jak już ją mam, no to...
Coś trzeba z nią zrobić, nie? Jakoś ją trzeba wykorzystać. Tak. Jak i tak muszę kontrolować to wszystko, tak? Dzięki Bogu coraz jest to mniej upierdliwe, ale jednak, no to można to wykorzystać.
Tak, pewnie. Jak już dostałam ją od losu, to czemu nie?
Proszę Państwa, no właśnie, nawet cukrzyca niektórym nie przeszkadza, żeby mieć tak fantastyczne wyniki sportowe, jak ma pani Maja. A nowe technologie, nowe rozwiązania, chociażby właśnie ciągłe monitorowanie glikemii, to jest coś, co pozwala po prostu brać z życia garściami i nie opiekować się aż tak strasznie tą cukrzycą, która jest chorobą nie tylko przewlekłą, ale też wymagającą. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Ja chciałabym jeszcze dodać na koniec, proszę Państwa, że partnerem naszego dzisiejszego podcastu jest firma Dexcom. Dziękuję.